Dzień dobry wszystkim, witamy ponownie w geopolitycznym raporcie mniejszości. Dzisiaj rozmawiamy o czymś, co jest skrzętnie, czy też przez niewiedzę pomijane w wielu narracjach i przez wielu tak zwanych ekspertów. Uran się kończy. Zasoby uranu potrzebne do tego, aby istniała w ogóle energetyka jądrowa, są raz, że trudne w wydobyciu, dwa, że są w miejscach politycznie kłopotliwych dla państw cywilizacji zachodniej, a po trzecie jest problem z tym, aby to wszystko spiąć w system, który jest włączony w globalną wymianę towarową i wymianę materiałów, które służą do podtrzymania całej cywilizacji, całego komfortu, który nas dzisiaj otacza. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze.
Janko Białko, witam z tej strony również. Dzień dobry.
Przechodzimy do rzeczy. Po pierwsze, musimy rozpocząć takim wstępem filozoficznym. Bez energii nie istnieje, to jest jedna z najważniejszych tez, bez energii nie istnieje ludzka cywilizacja. Nie ma możliwości takiej, żebyśmy funkcjonowali bez tej energii. Tutaj zapowiadam osobny odcinek w Telegramie z Krańca Świata, osobny epizod podcastu, w którym będziemy mówić o tym, dlaczego i w jaki sposób musimy teraz sprawić, że cywilizacja Homo sapiens stanie się cywilizacją międzyplanetarną, albo nigdy więcej nie będziemy mieli szansy. I wyjaśniam tę tezę bardzo krótko, będziemy dłużej o tym mówić w Telegramie z Krańca Świata, tak jak powiedziałem. Problem jest taki, że nasz problem, wszystkich ludzi, nawet tych, którzy chcą i dążą do zniszczenia cywilizacji takiej, jaką rozumiemy współcześnie w naszej kulturze zachodniej czy w kulturze chrześcijańskiej, problem jest taki, że w ciągu ostatnich 2000 lat zużyliśmy wszystkie łatwo dostępne źródła energii, które mogłyby posłużyć temu, aby cywilizacja podniosła się po jakimś katastrofalnym upadku, czy też po prostu nawet bez takiego katastrofalnego upadku kontynuowała swoje trwanie, swój rozwój, swoje funkcjonowanie. Zacznijmy od rzeczy prostszych, nie od uranu, ale zacznijmy od węgla, bardzo krótko. Węgiel powstał w bardzo specyficznym momencie funkcjonowania życia na Ziemi, i nigdy nie powtórzy się już taka szansa, aby złoża dwutlenku węgla wytrąconego z atmosfery, czyli przetworzonego dwutlenku węgla przez rośliny, dało się, czy też same sprowadziły się do złóż, które my po milionach lat, a po konkretnie mniej więcej 400-500 milionach lat wykorzystujemy. Problem wynika z tego, czy też mechanizm wynika z tego, że w pewnym momencie, około to było właśnie 400-500 milionów lat temu, nie istniały bakterie zdolne do potrafiące rozkładać celulozę. Dlatego też wszystkie martwe szczątki roślinne nie były rozkładane, ich węgiel nie wracał do obiegu, tylko akumulował się właśnie w złożach, które my dzisiaj eksploatujemy. No teraz my się oczywiście wycofujemy w ramach tego odmętu szaleństwa, którym jest polityka klimatyczna i odejście od paliw kopalnych, ale Indie i Chiny budują dziesiątki i setki nowych elektrowni węglowych, dlatego że nie są, tutaj powtarzam tezę, którą już wielokrotnie tu powtarzałem, nie są ofiarą ataku w postaci wojen psychologicznych, czy też wojny psychologicznej, mającej na celu przekonać nas, że dwutlenek węgla jest czymś złym. Musimy natychmiast ratować planetę poprzez zaprzestanie wytwarzania dwutlenku węgla na terenie Europy, bo przecież w innych częściach świata jest on wykorzystywany do tego, aby zaopatrywać nas w produkty cywilizacji. Panie Janie, może jakiś komentarz do tego, co właśnie powiedziałem?
Węgiel jest na pewno kluczowy i na pewno jest obecnie na cenzurowanym. Natomiast no, istnieje tutaj chyba wiele kontrowersji, chyba te dotyczących kwestii tego, czy on faktycznie w tym momencie jest nadmiernie eksploatowany. Pamiętamy może taką sytuację, kiedy doszło do demaskowania. W Polsce to zrobiła to Gazeta Wyborcza. Zrobiła to Gazeta Wyborcza. Otóż zdemaskowała spisek klimatologów. Mianowicie odnaleziono bazę 3,5 tysiąca e-maili, kiedy ci klimatolodzy wymieniali się danymi, dopasowując to do narracji takiej, która miała pokazywać zmierzającą nam dużymi krokami katastrofę klimatyczną. Owszem, na drugiej stronie zaraz było, jak premier Tusk, jeszcze w poprzednim rządzie, dyskutuje cele klimatyczne, które na poziomie unijnym, które były wtedy dla nas bardzo interesujące, dlatego że mieliśmy dużą różnicę pomiędzy celami, pomiędzy zużyciem jakby referencyjnym, a zużyciem w momencie tych dyskusji, także mieliśmy bardzo korzystne, można powiedzieć, sytuacje. To tak tytułem dygresji, że dzisiaj także zaczynają różne osobistości typu twórca Microsoftu. Bill Gates też mówi, że bez przesady nie ugotujemy się, na razie walczmy z głodem. Tak? To jest dosłownie z ostatnich chwil.
Teraz druga rzecz do bardzo głębokiego przemyślenia i polecam rzeczywiście poświęcić temu jakiś moment takiej zadumy filozoficznej nad naszą cywilizacją. Otóż istnieje taka prawidłowość, wieczna prawidłowość cywilizacji. Wszystko, co jest materialnym produktem naszej cywilizacji, cały świat, który nas otacza, czyli zaczynając od budynków, w których mieszkamy, kończąc na przedmiotach codziennego użytku, przechodząc przez jedzenie, czyli także przez nawozy sztuczne, które produkujemy współcześnie dzięki osiągnięciom w chemii, ale także dzięki wszystkim wydobywanym przez nas paliwom kopalnym. Wszystkie powstanie, czyli też istnienie wszystkich tych produktów, przedmiotów zaczęło się kiedyś, w którymś momencie, w którymś miejscu, w którym ktoś rozpalił ogień i użył go do wyprodukowania tego przedmiotu, albo w najgorszym razie, dlatego co właśnie mówię, ugotował sobie posiłek, dzięki któremu miał energię, miał siłę, żeby fizyczną siłę, żeby ten produkt wytworzyć. Także pieniądze, wszystkie, którymi posługujemy się na co dzień, ale przede wszystkim, co jest niezwykle takim klarownym przykładem, wszystkie waluty cyfrowe, to są w gruncie rzeczy, w świetle tego, co właśnie powiedziałem, certyfikatami zużycia energii. Problem polega na tym, że my tego nie rozumiemy i uważamy, że w chwili, w której możemy łatwo pójść do supermarketu i kupić sobie co chcemy, to jesteśmy odłączeni od fizycznych konieczności i bezlitosnej natury, która nas rozlicza z tej zużytej energii. Stąd właśnie to twierdzenie, które powiedziałem na początku. Jeżeli teraz nie uda nam się stworzyć cywilizacji, która uniezależni się od paliw kopalnych, ale rzeczywiście, czyli za pomocą energii atomowej, która powstała, której użytkowanie rozpoczęliśmy już dekadę temu, a teraz od niej odchodzimy. Przecież zaledwie kilka dni temu jesteśmy 7 listopada 2025 roku, zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiła się wiadomość i filmy pokazujące, jak Niemcy wyburzają kominy chłodzące, czy też chłodnie kominowe, jak to się chyba fachowo nazywa, które były niezbędną przybudówką do niemieckich elektrowni atomowych. Także Niemcy idą na całego. Przypominam, że to nie jest efekt ich racjonalnej decyzji decydującej, pozwalającej zachować zdolność przetrwania, ale efekt wojny psychologicznej, wojny tak zwanej hybrydowej, ja to nazywam wojnami nieograniczonymi. To jest termin pochodzący z tradycji chińskich, współczesnych chińskich. Problem z tymi elektrowniami atomowymi polega na tym, że my, zgodnie z oficjalną narracją, odchodzimy od tego najczystszego, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, źródła energii elektrycznej i nie mamy oprócz tej właśnie energii atomowej żadnych innych alternatywnych, faktycznie działających źródeł, które mogłyby zastąpić energię produkowaną z paliw kopalnych. Nie mówiąc już o tym, że paliwa kopalne są także substratami w reakcjach chemicznych, zasilanych oczywiście energią elektryczną w niektórych przypadkach, ale pozwalających stworzyć wszystko to, co nas otacza. Raz jeszcze powtarzam ten truizm, dlatego że nie ma tej ilości, która wystarczy do tego, żebyśmy to zrozumieli. Zadam takie pytanie retoryczne, dlatego że sam na nie odpowiem. Dlaczego w państwach takich jak Polska, czy też ogólnie w państwach innych niż te państwa dominujące, czyli Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, teraz Chiny oczywiście, Indie. Dlaczego w tych państwach nie buduje się elektrowni nuklearnych po to, żeby właśnie odejść od węgla? Dlaczego nie robi się tej rzeczy oczywistej? Ci, którzy zerknęli na tytuł naszej dzisiejszej rozmowy, uran się kończy, jest jedna z odpowiedzi. Zaraz o niej powiemy o wiele więcej. Natomiast drugą częścią tej odpowiedzi jest to, że w większości reaktorów nuklearnych, przede wszystkim starego typu, zużytym produktem, czy też odpadem końcowym zużycia tych prętów uranowych, które są źródłem zasilania w tych elektrowniach, są między innymi pierwiastki bardzo toksyczne, ale wśród nich jest przede wszystkim pluton. A produkcja plutonu, czyli pierwiastka, który służy do konstruowania bomb, czyli broni nuklearnych, bomb, które są o wiele prostsze w swojej konstrukcji niż bomby uranowe, to jest coś, co jest jednym z głównych wątków, mniej raczej głoszonych jawnie niż więcej, które sprawiają, że mocarstwa kontrolujące cały system działających elektrowni nuklearnych i też wymuszających cały akt, cały proces zakazujący proliferacji, rozpowszechniania broni nuklearnej, wszyscy mają spokojniejszą głowę i wszyscy mają łatwiejszą robotę, kiedy tych elektrowni jest jak najmniej. Czasy się oczywiście zmieniają, zaraz też do tego dojdziemy, natomiast to jest ten drugi powód, czyli po pierwsze uran się kończy, uran jest niezwykle trudny w wydobyciu i w przetworzeniu, a po drugie zawsze istnieje ryzyko takie, czy też konsekwencja rozpowszechnienia energetyki nuklearnej, która polega na tym, że coraz więcej państw byłaby zdolna do wytwarzania plutonu, jako, powtarzam, jak jest to odpad produkcji energii elektrycznej, który sprawi, że sytuacja geopolityczna stanie się trudniejsza do kontroli przez globalnego hegemona i wszystkie państwa, mocarstwa, które trzymają wszystkich pozostałych w dole po to, żeby utrzymać swoją pozycję prymatu, dominacji. No i wszystko to zmierza do bardzo skomplikowanej sytuacji, do czegoś, co nazwałbym pułapką geopolityczną, wynikającą, pułapką energetyczną, wynikającej z tego, że mocarstwa dominujące mają określone potrzeby geopolityczne. I zaraz do tego przejdziemy. Panie Janie, czy zechciałby Pan nam powiedzieć, gdzie wydobywany jest uran i dlaczego jest to tak niebezpieczne dla Zachodu jako takiego, także dla Polski? I zanim jak Pan skończy, ja opowiem, na czym polega energetyczne osaczenie Europy i generalnie Zachodu jako takiego.
Uran wydobywany jest w RPA, był wydobywany na Ukrainie, znaczy w tych strefach walk obecnych. Tam zresztą może bardziej on zalega niż jest wydobywany, ale był. Był swego czasu wydobywany u nas w Górach Sowich, jest wydobywany w Rosji, najwięcej obecnie w Kazachstanie i jest trochę złóż mniej chyba eksploatowanych w różnych innych miejscach świata, trochę w Stanach Zjednoczonych, troszkę w Kanadzie. Więc wyobraźmy sobie te kwestie, które Pan omawia obecnie, w pewnego rodzaju schemacie, takim bardzo prostym. Na trójkącie wyobraźmy sobie, że na jednym z jego boków będziemy mieli energię, na drugim konsumpcję, na trzecim produkcję. I wydaje mi się, że to, co się dzieje obecnie u nas, to to, że my cały czas jeszcze mamy jakąś produkcję, ale ona cały czas jest mocno przenoszona do Azji, przede wszystkim myślę do Chin. I tam w tej chwili ta produkcja energii jest najbardziej kluczowa. Z drugiej strony bardzo wzrasta u nas konsumpcja energii dla celów konsumpcyjnych. No Niemcy mają nadal oczywiście, jakiś rodzaj ambicji powrotu do produkcji. Też jako dygresję odpowiem, że chyba przenosi się ta produkcja ich głównie do Polski obecnie, bo tam cały czas słychać, przynajmniej w polskich mediach, o plajtowaniu kolejnych produkcyjnych firm w Niemczech albo przenoszeniu ich zakładów do Polski. I jeżeli Europa ma powracać do produkcji, no to jest oczywiste, że musi bezwzględnie budować pewne źródła zapewniające moce energetyczne dla przemysłu. Myślę, że pomysł niemiecki jest taki, żeby jednak wracać do współpracy z Rosją za wszelką cenę, no bo ich pomysł został wywrócony, czyli nie mają taniej energii, więc nie mają wyższej marży na swoje produkcje, a jednocześnie mają bardzo wysoki socjal, który powoduje, że ta marża jest zżerana przez wysokie podatki.
Te kwestie trzeba naświetlić z nieco innej strony, z tej prostej przyczyny, że Niemcy nie mają możliwości powrotu z produkcją na swoje własne terytorium z prostych trzech powodów. Po pierwsze, brak siły roboczej, degrengolada mentalna niemieckiej, rdzennie niemieckiej siły roboczej, która traci zdolność przekazywania międzypokoleniowego doświadczenia, dzięki któremu doświadczenia inżynieryjnego, dzięki któremu funkcjonowały takie firmy jak Volkswagen. Stąd kłopoty tej firmy. Z drugiej strony, bez rosyjskiej energii, czyli bez końca wojny, której Ameryka nie chce zakończyć, niedawno ustanowili budżet na kolejne 4 lata, czyli na te 4 lata raczej ta wojna nie jest, jej zakończenie nie jest planowane. Po kolejne, Chińczycy zawsze będą konkurencyjni od Europy, tak jak pan Jan świetnie spostrzegł. Obciążenia fiskalne, obciążenia pracy w Niemczech są tak wysokie, że są instrumentem zniechęcania inwestorów, producentów, przedsiębiorców, ludzi, którzy mają energię do tego, żeby rozpocząć jakiś biznes, do czegokolwiek. Chińczycy mają nad nami kolosalną przewagę we wszystkich tych i pozostałych jeszcze aspektach. Więcej powiemy w kolejnym odcinku. Będziemy rozmawiać m.in. o upadku, doprowadzaniu do upadków niektórych wybranych amerykańskich firm.
Z drugiej strony energetyka, ta alternatywna, nazwijmy ekologiczna, jest po prostu kapryśna. Jest chyba problem jednak z rentownością, a już najważniejsze jest to, że sama technologia dzisiaj, mimo wyjściowo powiedzmy europejskiej czy zachodniej prowiniencji, dzisiaj jest w zasadzie produkowana w Chinach, zwłaszcza jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Więc nie da się zarobić już na ekologicznej energii, więc Niemcy chcą wracać do taniej ropy, taniego gazu. Tutaj z kolei stoją im na przeszkodzie Amerykanie, którzy ich, tak jak pan wspomniał, odpinają od tego, od tej taniej energii rosyjskiej, proponując w zamian własną, całej Europie oczywiście, Niemcom również. I tak jak wspominał pan też w wcześniejszych gdzieś różnych wypowiedziach, wygląda na to, że Europa, czyli głównie Niemcy, są przede wszystkim duszeni i przez Amerykanów, przez odpięcie tego, czy ze zniszczenie całego takiego konstruktu geopolitycznego eurazjatyckiego, czyli że Chiny są producentem, Niemcy są producentem, po drodze mamy gdzieś tanią energię z Rosji i Rosja jest tym pasem transmisyjnym między produkcją chińską czy niemiecką, tak żeby te rzeczy się zgrywały.
Tu bym bardzo przestrzegał przed używaniem sformułowań typu Niemcy chcą, Niemcy realizują. Niemcy nie mają sprawczości w większości procesów, w większości wydarzeń, które mają miejsce na arenie geopolitycznej, są tej sprawczości pozbawione i przez Chińczyków, którzy wyrzucili właśnie de facto poprzez mechanizm rynkowy Volkswagena z rynku chińskiego, są pozbawieni sprawczości przez agenturę rosyjską, która, powiemy tutaj w tym naszym bliźniaczym podcaście w Telegramie z Krańca Świata na temat przetrwania cywilizacji człowieka na Ziemi. Rosjanie za pomocą mechanizmów korupcyjnych, lobbystycznych, mówiąc grzecznie, kontrolują decyzje związane z niszczeniem tych sekcji przemysłu energetycznego niemieckiego, który konkurowałby, czy też byłby alternatywą dla tych surowców energetycznych, które były sprowadzane z Rosji. I tak należy rozumieć te kwestie. Clue całej tej kwestii jest to, że miejsca, w których wydobywa się uran, a przede wszystkim miejsca, w których się ten uran przetwarza, stają się coraz trudniejsze do kontroli przez mocarstwa zachodnie i przez Stany Zjednoczone. Więc rzeczywiście, tak jak wspomniał o Kazachstanie, on produkuje 43% światowej produkcji uranu, czyli więcej niż trzy kolejne kraje łącznie razem wzięte. Kanada jest drugim producentem, to jest 15% udziału w wydobyciu, powtarzam, w wydobyciu i produkcji uranu. Namibia ma, to jest państwo, że tak powiem, trzeciego świata, państwo, które jest bardzo łatwo, bardzo podatne na to, żeby stać się obiektem wpływu i przejęcia kolonialnego czy neokolonialnego, czy to przez Zachód, czy to przez Chiny. To jest 11%. Australia, mówiąc już o zasobach, które są w dyspozycji Zachodu, Australia posiada 28% potwierdzonych światowych zasobów uranu. To są największe zasoby na świecie, Australia. Natomiast Australia produkuje zaledwie 9% światowego wydobycia. W przypadku Australii są dwa problemy. Jeden krótkoterminowy i już obecny, to są prawa ludności aborygeńskiej do ziemi, która skrywa właśnie to bogactwo energetyczne. A drugim problemem jest to, co opisałem w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Australia już się stała obiektem wrogiego przejęcia nie tylko przez diasporę, czy też najazd, czy też inwazję migracyjną ze strony ludności hinduskiej, ale staje się ofiarą wrogiego przejęcia przez rozmaite korporacje międzynarodowe, które przechwytują większość zysku, nie dzielą się przede wszystkim z narodem australijskim, z zyskami z eksportu, czy to rudy żelaza, czy właśnie produkcji uranu. A to, czy Australia jako kraj biały, jako kraj będący integralną częścią Zachodu, także jeśli chodzi o militarną pomoc przy rozmaitych konfliktach, co miało miejsce przede wszystkim w czasie I wojny światowej, troszeczkę mniej w czasie II wojny światowej, ale generalnie to był wkład istotny i decydujący o tożsamości Australii, to, czy Australia pozostanie częścią Zachodu, wcale nie jest pewne, dlatego że ta inwazja demograficzna, ja podłączę oczywiście odpowiedni rozdział feudalizmu we wszystkim prócz nazwy, także zapraszam do lektury w wersji online, to nie jest nic pewnego. Australia może stać się de facto kolonią, czy też pseudokolonią, czy quasi-kolonią Chin, czy Indii, a Indie, przypominam, są częścią grupy BRICS, integralną częścią grupy BRICS, która ma faktyczną siłę w przeciwieństwie do takiego państwa wydmuszki jak Republika Południowej Afryki, która jest państwem rozpadającym się, tracącym wszelką moc wpływania na geopolityczny stan rzeczy dotyczący siebie samego, czy innych, czy nawet swojej najbliższej okolicy. Taki mamy problem. Francja, która jest pożyczkodawcą energii w sytuacji, w której nie wieje wiatr i nie świeci słońce, na przykład w Niemczech, bo Niemcy kupują olbrzymie ilości energii od Francji, ratują się ze względu na samobójstwo energetyczne. De facto tak uważam, że jak najbardziej można to obronić, tego typu sformułowanie. Tu przypominam, że stanem faktycznym jest to, że decyzje geopolityczne, decyzje co do przemysłu energetycznego w Niemczech są z całą pewnością sterowane przez agenturę rosyjską. Widzę wspomniana kwestia Gazpromu i słynnego wieżowca mieszczącego centrum lobbystyczne Gazpromu oddziałujące na decydentów Unii Europejskiej. Mówiąc trafiającym w sedno skrócie, Rosjanie przyszli do Niemiec popełnić im ich samobójstwo. Nie, i to nie jest żart, dlatego że efektem tego jest to, że wkrótce i Polska, będąca podwykonawcą Niemiec, bardzo dotkliwie odczuje upadek, czy też doprowadzenie Niemiec do upadku i przez stronę chińską, i przez stronę rosyjską. I amerykańską, ma się rozumieć. Ze względu na swoje samobójstwo energetyczne Niemcy podkupują energię od Francji, natomiast jeżeli Francja straci źródła swoich dostaw, źródła dostaw uranu do swoich elektrowni atomowych, których mają kilkadziesiąt, bodajże 53, no to w tym momencie jak kostki domina upadnie cały system energetyczny Europy, Unii Europejskiej, polegający właśnie na tym, że państwa pożyczają sobie energię w miarę potrzeb właśnie ze względu na brak słońca, czy brak wiatru, czy też rozmaite inne czynniki i okoliczności. I teraz problem, panie Janie, czy ma pan jakiś komentarz? Kto niszczy swoją energetykę atomową, a kto ją tworzy? No niszczą ją Niemcy. My jesteśmy oczywiście blokowani przez naszych zaborców, Rosję i Niemcy. Rozmaite lobby wpływu, jak mówiąc najgrzeczniej, pilnowały i pilnują tego, żeby Polska miała jak najtrudniej uniezależnić się energetycznie od paliw kopalnych. Przede wszystkim kupowaliśmy je od Rosji, natomiast teraz dzięki takiej okoliczności jak między innymi wojna między Rosją a Ukrainą, wojna energetyczna, tutaj dodam, to my nie posiadamy zdolności tego, żeby ta elektrownia powstała w ciągu najbliższych dwóch dekad, w moim przekonaniu. Jestem gotów założyć się, no trudno byłoby oczywiście wyegzekwować zakład po 20 latach, ale jestem przekonany, że w ciągu 20 lat nie uda nam się tej elektrowni uruchomić. Daty się cały czas zmieniają, jeszcze cała droga przed nami, jeśli chodzi o rozmaite utrudnienia, rzucanie kłody pod nogi tym projektom, to już które tym dowodzą, wyszkoliły się w czasie sabotowania projektu Centralnego Portu Lotniczego. Myślę, że nie muszę tutaj rozszerzać więcej tego tematu. Mieliśmy w tym roku, na początku roku 2025, czeski film z reaktorem, jedynym działającym reaktorem atomowym w Świerku pod Warszawą, bardzo blisko mojego dawnego domu. Tutaj jakieś 15 kilometrów zaledwie, często przejeżdżałem na rowerze obok, przez lasy się przedzierałem zresztą też, oczywiście w należytej, szacownej odległości od tego newralgicznego miejsca. Byłem na wycieczce szkolnej, nawet w Świerku, prawie popsułem chwytak ręczny, który służył do zdolnego przenoszenia rozmaitych przedmiotów za taką wielką pancerną szybą, to na szczęście nauczycielka nie widziała. Natomiast wracając już, odkładając wszystkie żarty na bok, Polska ma nie mieć tej energetyki atomowej z prostej przyczyny. Wtedy byłaby mniejszym, mniej wrażliwym obiektem szantażu energetycznego, czy też ze strony niemieckiej, czy też ze strony rosyjskiej, przy czym za szantaż tutaj mam też na myśli pod tym słowem szantaż lewarowanie wpływów politycznych, sprzedaż energii w nośniku w postaci gazu czy ropy naftowej. Wszystko to ma sprawiać, cały ten układ pod tytułem nieposiadanie energetyki atomowej ma sprawiać, że Polska będzie zależna od swoich sąsiadów w pozyskiwaniu energii, a podkreślam, też informuję ludzi, którym zdaje się, że jeżeli Niemcy upadną, jako gospodarczo stracą swój prymat, stracą zdolność oddziaływania na Polskę, to my jak kostka domina upadniemy razem z Niemcami, dlatego że nasza gospodarka jest w bardzo wysokim stopniu, może w jakimś krytycznym, albo w bardzo wysokim stopniu, uzależniona od tego, że jesteśmy podwykonawcami dla gospodarki niemieckiej, w sytuacji, w której gospodarka niemiecka upada, my też podupadamy i skończy się nasz dobrobyt, skończy się nasza jakaś frywolne szafowanie energią. Proszę przypomnieć sobie, pamiętajmy, co było, jaki proces zaszedł w latach 90. XX wieku, wtedy, kiedy odłączyliśmy się od systemu sowieckiego, a podłączyliśmy się do systemu zachodniego. To, jaki zbudowaliśmy prosperitę, nie wynika z tego, czy też nie wynika jedynie z tego, że staliśmy się państwem kapitalistycznym, w którym energia naszej innowacji, naszej rzutkości, czy też przedsiębiorczości została uwolniona, ale przede wszystkim zostaliśmy podłączeni, tak jak zostało to zrobione z Chinami, zostaliśmy podłączeni do zachodniego systemu obiegu energii. Czyli ta siła robocza, która w innym wypadku musiała być sprowadzona do kraju zachodniego fizycznie, czyli musielibyśmy wyjechać na Saksy, zarabiać, przeprowadzić się do Niemiec, czy do Francji, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów Zjednoczonych, to my produkowaliśmy za pomocą energii, jako podwykonawcy, za pomocą energii dostarczonej do nas w postaci właśnie czy tego, co zarobiliśmy na naszej ciężkiej pracy, czy też ze strony rosyjskiej, czy też ze strony tankowców, które do nas przypływały, czy też energii wysyłanej z Niemiec. No przecież sam rurociąg Ribbentrop-Mołotow, czyli oczywiście tutaj odkładając żart na bok Nord Stream 2, to był projekt, którego esencją było to, aby gaz ziemny był przesyłany z Rosji bezpośrednio do Niemiec, po to, żeby Niemcy mogły trzymać na tym łapę i dyrygować, komu sprzedadzą i za jaką cenę, czyli i Polsce, i innym krajom Unii Europejskiej. Ten projekt nie wypalił spektakularnie. Z całą pewnością maczali w tym sprawę Amerykanie. To jest bardzo skomplikowana gra, o której już mówiliśmy wielokrotnie, więc nie będziemy powtarzać. Zwracając i reasumując, energia w Europie kończy się. Kończy się energia Europie. My nie jesteśmy w stanie, my Europejczycy, mówię tutaj nie tylko o Unii Europejskiej, ale mieszkańca z całego subkontynentu, czy też Półwyspu Europejskiego, jak w inny sposób można to określić, bardziej, tak powiem, zbieżnie z faktami niż to, że Europa jest samodzielnym kontynentem, no bo Europa jest półwyspem, czy też bardzo rozgałęzionym półwyspem, pełnym setek i tysięcy półwyspów, będących częścią superkontynentu Eurazji. Natomiast Europa jest z całą pewnością kontynentem i obszarem kulturowo-cywilizacyjnym, którego przetrwanie energetyczne, a nie ma innego przetrwania niż energetyczne, w którym trwanie cywilizacji i kultury na wysokim poziomie, a nie ma innej biedy niż bieda energetyczna, zależy od tego, czy uda nam się pozyskać zasoby energetyczne do tego, żeby podtrzymać funkcjonowanie naszego dobrobytu i naszego błogostanu i nieświadomości tego, jak trudne jest zapewnienie sobie źródeł energii. Ja wysunąłem już na Twitterze i w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy następującą tezę. To jest druga najważniejsza myśl w całym dzisiejszym podcaście, w całej naszej rozmowie. Albo Europa zdoła jakiś zapewnić sobie zasoby energetyczne, chociażby wygrywając wojnę o energię, o zasoby energetyczne Ukrainy z Rosją, czyli zdołamy wyrwać ze szponów, naszymi szponami ze szponów rosyjskich te zasoby, o które toczy się walka na Ukrainie od 2014 roku. Przypominam, albo informuję też po prostu tych, którzy tego nie wiedzą, że na początku drugiej dekady, czyli około 10, 12 do 15 lat temu, drugiej dekady XXI wieku, w szelfie kontynentalnym wokół Krymu, ale także w tym obszarze, który aktualnie jest okupowany, czy też zajęty przez wojska rosyjskie, odkryto olbrzymie ilości węglowodorów, gazu ziemnego i ropy naftowej, łupkowej. Już były amerykańskie firmy, które tam zaczęły budować infrastrukturę wydobywczą. Wtedy nastąpiła aneksja Krymu. Ta wojna, która wybuchła, ta otwarta, jawna, gorąca wojna, która wybuchła w 2022 roku, jest wojną o zasoby energetyczne Ukrainy. Gdyby Ukraina za pomocą technologii amerykańskich, czyli gdyby, mówiąc zupełnie wprost, korporacje amerykańskie, czy też może europejskie, zdołały uruchomić produkcję i eksport tych węglowodorów do Europy, zagraziłoby to egzystencjalnie Rosji, więc Rosja nie miała innego wyjścia, żeby uratować swoje przetrwanie, swoje istnienie i została wmanewrowana w rozpoczęcie wojny, co miało miejsce w lutym 2022 roku. I problem polega na tym, Europy, że albo zdobędziemy te zasoby ukraińskie, my, to znaczy Niemcy, oczywiście najsilniejszy, dominujący kraj w Unii Europejskiej i subkontynentu, albo będziemy musieli siłą zapewnić sobie te zasoby, które są między innymi w Nigerii, mówię o zasobach uranu, o zasobach w Kazachstanie, czyli to są zasoby, na które wystawiają się już, zacierają ręce i Chińczycy, i cała reszta świata. I Indie przecież, które budują elektrownie nuklearne. Więc albo to sobie zapewnimy w jakiś sposób pokojowy, za pomocą dyplomacji, za pomocą handlu, no ale przecież produkcja w Europie jest wygaszana celowo po to, żebyśmy nie byli w stanie, nie mieli nawet nie tylko energii, ale nie mieli żadnych zasobów przemysłowych do tego, żeby tą energię przetworzyć w produkty cywilizacji. Albo zdobędziemy tę pokojową tą energię, albo wrócimy siłą rzeczy po to, żeby przetrwać do polityki imperialnej i do polityki zagarniania tych zasobów z reszty świata po prostu brutalną siłą, tak jak miało to miejsce w wieku XIX, XVIII, XVII i przez całą historię ludzkości, nie tylko w przypadku mocarstw europejskich, ale wszystkich mocarstw, bo gra o przetrwanie w całym świecie, czy to jeszcze odizolowanym przed wielkimi odkryciami geograficznymi europejskimi, czy po nich, polegała na tym, że każde mocarstwo, każde imperium, które powstawało, a potem upadało, powstawało i rosło w siłę tylko dlatego, że zyskiwało zasoby energetyczne swoich sąsiadów. Tak było zawsze, tak będzie zawsze. Europejczycy nie byli wyjątkami, jakimś wcielonym złem, które nagle powstało w naszym zakątku świata, tylko było obszarem, który wykształcił cywilizację i mocarstwa i grupy interesów, które robiły to najdoskonalej i którym udało się uruchomić tak zwaną rewolucję przemysłową w Anglii, na początku w Anglii. Czy też może powinienem powiedzieć Niger, czy tak po francusku, bo to frankofoński chyba kraj. To jest w przezabawny sposób używane przez komentatorów i ekspertów amerykańskich, w których państwo nazywa się bardzo brzydko i tamtego są tam biali tak steroryzowani, że nie mogą słowa amerykańskiego czarnuch wymawiać nawet w przestrzeni publicznej. Panie Janie, może jakiś komentarz?
Niger, jeżeli chodzi o wydobycie, i to jest faktycznie, można powiedzieć, kolonia francuska do niedawna. Z Nigru zostali Francuzi pogonieni przez juntę wojskową dopiero co i chyba Rosjanie starali się przejąć kontrolę nad tym obszarem poprzez te wagnerowskie czy postwagnerowskie Afrika Korps, co chyba też zupełnie słabo idzie. To jest Niger, Mali, tutaj Burkina Faso, mamy ten taki pas środkowoafrykański. No i myślę, że Francja będzie jednak bardzo potrzebna tam z powrotem, miejmy nadzieję, dla nas i będzie mogła sobie kontrolować wydobycie uranu w tym miejscu. No miejmy nadzieję, że będziemy nie tylko obserwatorami tego, co się dookoła nas dzieje, bo chyba taką rolę obecnie, przynajmniej mówię o Polsce, przyjmuje, a także Europa coraz bardziej jest obserwatorem, czyli raczej przedmiotem różnych przepychanek niż podmiotem. Miejmy nadzieję, że zarówno Europa, jak i nasz kraj otrząsną się na tyle, żeby uczestniczyć w tym jako uczestnicy czynni, a nie tylko bierni obserwatorzy, bo ta rzeczywistość bardzo nam się intensywnie zmienia. Więc dopóki chyba ta synteza, która byłaby tania i prosta i czysta bardzo, synteza jądrowa nie będzie jakąś rozsądną, tanią, sympatyczną alternatywą dla energetyki jądrowej typu uranowego, to chyba niestety jesteśmy skazani faktycznie w dalszym ciągu na uran i warto zawalczyć o to, żeby mieć do niego dostęp, skoro także wchodzimy na rynek energetyki jądrowej w Polsce.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to nastąpi i miejmy nadzieję, że jest w ogóle fizycznie możliwe, żeby nastąpiło obudzenie i odbudowa siły, zdolności do tego, aby produkować energię, wykorzystać tą energię do przywrócenia produkcji, powrotu produkcji przemysłowej na terytorium, ogólnie mówiąc, kolektywnego Zachodu. Jest tu jeszcze jeden taki bardziej ogólny problem, zanim przejdziemy do szczegółów tego, jak uran się produkuje i przetwarza i gdzie się to robi. Jeszcze jest jedna uwaga w kwestii tego, kto produkuje i kto w związku z tym ma władzę nad środkami produkcji. Tutaj zacytuję Karola Marksa. Otóż to mówiliśmy we wcześniejszych naszych rozmowach. Amerykanie mają w tej chwili boom na energię z gazu łupkowego i z ropy naftowej łupkowej. Ta energia, zobaczcie sobie na wykres, który dołączamy na karcie podcastu. Mówiliśmy o tym wykresie wielokrotnie, dlatego że to jest absolutnie kluczowa rzecz, której po prostu nie słychać w żadnych wypowiedziach mądrali, którzy się mądrzą na temat tego, że Amerykanie muszą przywrócić produkcję i Trump próbuje, ale mu się nie udaje, nakłada jakieś sankcje. To są wszystko rzeczy absolutnie drugorzędne. Pierwszorzędną rzeczą, decydującą o przetrwaniu całej naszej cywilizacji zachodniej, przetrwaniu naszej tożsamości, czy rasy europejskiej, rasy białej, czy zachodu, czy też kultury, czy cywilizacji chrześcijańskiej, jakkolwiek to nazywać, nazywajmy każdy, jak sobie to uważa za stosowne. Problem polega na tym, że Amerykanom ten gaz łupkowy i ropa łupkowa skończy się nie później niż w ciągu 10, 15, maksymalnie 20 lat i wtedy, żeby baza produkcyjna powróciła nas do Stanów Zjednoczonych, czy też ogólnie na kontynent północnoamerykański, Amerykanie będą musieli zrobić to, co już mówiłem, że będą musieli zrobić Europejczycy, czyli my. Zmienić całkowicie swoją politykę, jeśli chodzi o pozyskiwanie zasobów za pomocą handlu i zdobyć energię siłą. Przede wszystkim chodzi tu o zasoby energetyczne zakumulowane w rejonie Bliskiego Wschodu. Amerykanie będą musieli zabrać Chińczykom energię sprzed nosa, którą Chińczycy wykorzystują do tego, żeby być fabryką świata. I ta gra stanie się grą o sumie zerowej, czyli albo Amerykanie będą przejmą tą energię płynącą z Zatoki Perskiej przez ciśnienie Ormus, przecież przez te niezwykle wrażliwe wąskie gardło, albo po prostu Ameryka nie będzie miała szans energetycznie przetrwać jako cywilizacja, dlatego że Amerykanie wpadli w gigantyczną inwestycyjną pułapkę z wydobyciem tradycyjnej ropy naftowej i tradycyjnego gazu. Inwestycje były zaniechane, dlatego że inwestycje w gaz łupkowy i ropę łupkową były o wiele bardziej atrakcyjne, przynosiły szybciej i większą stopę zwrotu niż poszukiwanie i wydobycie tradycyjnej ropy. Także Amerykanie albo zginą, albo zaczną walczyć z Chinami o przetrwanie, a konkretnie o przetrwanie i potrzebne do tego przetrwania zasoby znajdujące się w rejonie Zatoki Perskiej. Także tu mamy ten wielki problem. Taki sam dylemat będzie w kwestii uranu, który nie leży pod ziemią w nieskończonych ilościach. Nie jest przetwarzany gdzieś tam w jakiś, nie jest bezpośrednio spod ziemi przenoszony do elektrowni nuklearnych i do reaktorów, tylko jest przetwarzany w niezwykle skomplikowanym i kosztownym energetycznie także procesie. Przede wszystkim, tutaj już przechodzimy do właściwego tematu, naturalny uran występuje w dwóch odmianach. Uran 238 i uran 235, czyli to mamy U238 i U235. Ten, który jest potrzebny w energetyce i przy budowie broni, to jest uran 235, to jest izotop, który rozpada się i wytwarza energię, rozpada się także w reakcjach łańcuchowych, które są podstawą budowy broni nuklearnych. Problem polega na tym, że w uranie wydobywanym w kopalniach jest tego użytecznego uranu około 0,7%, czyli pozostałe 99,3% to jest uran, który jest bezużyteczny. Można go przetworzyć w paliwo użyteczne, natomiast to też jest nakład energetyczny i jest to na dzień dzisiejszy całkowicie nieopłacalne i nie mamy technologii, która byłaby w stanie sprostać temu zadaniu. Po prostu jest blokadą, są po prostu prawa fizyki. I teraz większość reaktorów, współcześnie istniejących reaktorów zasilanych uranem, potrzebuje wzbogacenia tego naturalnego surowca do poziomu 3-5%. Czyli do tego potrzebne są między innymi wirówki i teraz do tego potrzebne jest stworzenie i utrzymanie technologii, która jest także w dyspozycji nie wszystkich państw, które by chciały ten uran wykorzystać i zasilić swoje własne reaktory. Na przykład problem Francji polega na tym, że Francja, która 70% swojej energii elektrycznej pozyskuje z energetyki jądrowej, potrzebuje rocznie 8 tysięcy ton uranu, a nie produkuje ani grama. A te 8 tysięcy ton to jest coś, co musi być wzbogacone. I teraz Francja przez całe ostatnie dekady pozyskiwała przede wszystkim ten uran
w Nigrze i Gabonie.
To jest miejsce, które jest na celowniku Chińczyków. Gabon póki co jeszcze nie w sposób, który byłby dla Francji w jakiś sposób krytycznie groźny. Natomiast Chińczycy budują reaktory szybciej niż możemy to sobie wyobrazić. Zaraz pomogę tej wyobraźni, bo na dzień dzisiejszy jest 28 tych reaktorów, natomiast do 2035 roku planowanych jest kolejnych 150, czyli 5 razy tyle, co już w tej chwili jest. Na dzień dzisiejszy prognozy są takie, że Chiny będą potrzebowały 40 tysięcy ton uranu rocznie, na tę chwilę 1/6 tej liczby z tych 40 tysięcy ton. Natomiast same Chiny produkują zaledwie 1700 z tych 40 tysięcy ton, które potrzebują, czyli co Chiny będą musiały zrobić? To samo, co Amerykanie w kwestii energii zaklętej w paliwach kopalnych, czyli będziemy musiały pozyskać od swoich sojuszników, równoprawnych partnerów, oczywiście, przepraszam, chyba słychać kpinę w moim głosie, czyli Chińczycy będą musiały docisnąć te nieszczęsne kraje eksploatowane przez Zachód i będą musiały docisnąć jeszcze bardziej, dlatego że będą musiały jednocześnie walczyć z Zachodem, który będzie chciał zrobić dokładnie to samo, pozyskać ten uran. Stąd właśnie ten rozszerzony wątek Australii, która staje się bantustanem i niewolnikiem de facto, państwem kadłubowym wręcz, marionetkowym, w rękach międzynarodowych korporacji wydobywających m.in. uran. Zaraz się okaże, że ludność biała, a nie tylko aborygeni, nie będą mieli nic do gadania, jeśli chodzi o to, jak te korporacje będą wydobywały czy uran, czy pozostałe skarby australijskiej ziemi, mówiąc tak nieco patetycznie, przepraszam za to. drugim krajem, który jest na granicy upadku właśnie ze względu na niekontrolowaną kompletnie imigrację i to konkretnie z tego samego miejsca, czyli z Indii. Kanada staje się państwem upadłym wręcz. Proszę, zapraszam, bardzo chętnie, no my tego nie zrobimy tutaj, bo chociaż możemy nakręcić odcinek o Kanadzie, jak najbardziej. Kanada jest w tej chwili w fazie rozkładu politycznego. Społeczeństwo jest na granicy zapaści wręcz społecznej, jeśli chodzi o istnienie społeczeństwa wysokiego zaufania, jeśli chodzi o kwestie utrzymania takiej tak zwanej spójności społecznej, jeśli chodzi o kwestie utrzymania władzy politycznej przez elity, które są, czy też są na dzień dzisiejszy i będą i powinny być w dalszym ciągu zdolne do tego, aby wydobywane w prowincji Alberta ropa naftowa i gaz ziemny, ale także uran, który Kanada, przypominam, ma olbrzymie zasoby i one są rzeczywiście na terenie rdzennym, powiedzmy tak w cudzysłowie, tego kolektywnego zachodu. Kanada może nagle się okazać, że stanie się quasi-kolonią czy subkolonią hinduską, skoro Hindusi zaczną tam dominować politycznie i demograficznie, a nie tylko demograficznie, jak to ma miejsce w tej chwili. I nagle się okaże, że Kanada zacznie wysyłać ten uran, będzie chciała wysyłać ten uran w kierunku chińskim czy też po prostu nieamerykańskim. A Amerykanie w związku z tym, że będą na głodzie energetycznym i to będzie kwestia absolutnego przetrwania państwa amerykańskiego, Stanów Zjednoczonych, będzie zmuszona do tego, aby zrobić co? No, zająć Kanadę siłą, bo do tego się to cała ta logika tej sytuacji sprowadza. W związku z tym wygląda na to, że XXI wiek będzie nie wiekiem wojen o wodę, tylko będzie wiekiem wojen o uran i o inne zasoby energetyczne, bez których, jeszcze raz przypominam, taki główny filozoficzny wątek unoszący się tutaj nad nami rozmawiającymi, jeden z Tajwanu, drugi z Polski. Zaraz może się okazać, że wojna o energię stanie się bezpardonowa i w którymś momencie nagle wrócimy do wszystkich ideologii, które zostały zażegnane przez liberalizm, utrzymywane niesamowicie wręcz tanią energią i nagle się okaże, że wrócimy do tego, co istniało przez całą historię ludzkości, czyli bezlitosnej walki mocarstwowej o zasoby sąsiadów, czy po prostu o zasoby, które są niezbędne do tego, żeby stworzyć siłę militarną, aby obronić siebie i napaść i obrabować innych. Bo tak wyglądała i tak będzie wyglądać cała historia ludzkości. My żyjemy w tej pauzie geopolitycznej, która w sposób ewidentny ma się ku końcowi. Także niedługo być może nawet, tutaj oczywiście żartuję, zaraz najnowsze pokolenie, czyli Gen Z tak zwane, zaraz będzie musiało szturmować gniazda karabinów maszynowych, co oczywiście mentalnie są ludzie z tego pokolenia niezdolni do tego typu poświęceń, a te poświęcenia będą absolutnie niezbędne do tego, żeby cała społeczność, czy też w tym wypadku konkretnie na my tutaj Zachód, będzie potrzebowała do przetrwania, fizycznego przetrwania. No i właśnie tutaj jest pies pogrzebany. Trzymajmy w takim razie kciuki, żeby Francuzi, mówię to z takim smutkiem, proszę uwierzyć mi, rzeczywiście wszystkie żarty na bok, chociaż to brzmi jak żart. Módlmy się, żeby Francuzom udało się gnębić dalej tych nieszczęsnych mieszkańców czy Gabonu, czy Nigerii. Przepraszam za to przejęzyczenie, mylą mi się rzeczywiście te dwie nazwy. Natomiast Chińczycy będą starali się jak najbardziej przeszkadzać nam. No i co z tego wyniknie? No zobaczymy. No miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego, że konieczność przetrwania Europy jako takiej, czy Unii Europejskiej jako takiej nie sprawi, że Polska i pozostałe kraje słabsze Unii Europejskiej nie zostaną wcielone na zasadach ścisłej politycznej, prawnej, społecznej integracji, która skończy się katastrofalnie ze względu na to, że zachodnie państwa rdzenne Unii Europejskiej są aktualnie atakowane czy zalewane demograficznie przez ludność muzułmańską, która prowadzi ten proces cały, prowadzi do czegoś, co już w tej chwili jest nazywane całkowicie otwarcie wymianą populacji. Problem, natomiast wracając już do kwestii przetwarzania uranu, czyli ściśle naszego tematu, naszej rozmowy, o ile produkcji, czyli wydobyciu uranu 10 największych producentów kontroluje 85% podaży, to jeszcze gorsza sytuacja jest w przypadku wzbogacania, czyli doprowadzenia do tego, żeby proporcja tego uranu 235, czyli użytecznego, wynosiła minimum 3-5%. Otóż moce przerobowe są kontrolowane przez podmioty takie jak Rosatom, czyli Rosjan, Uranko, czyli Ukraińców, którzy są w trakcie wojny z Rosją. Jeszcze na tą chwilę nie wiemy, kto wygra i czy w ogóle jest możliwe zwycięstwo. W moim przekonaniu żadna ze stron nie może wygrać i nie może pozwolić tamtej stronie, żeby wygrała. Natomiast trzecim podmiotem jest Arano i czwartym CNNC. I te cztery podmioty kontrolują 96% światowych mocy produkcyjnych. Wygląda więc na to, że te cztery podmioty, jeżeli byłyby w stanie dojść do jakichś, czy legalnych, czy nielegalnych, czy po prostu do porozumienia, są w stanie spekulować i szantażować państwa, które muszą pozyskać uran do tego, żeby zapewnić sobie przetrwanie energetyczne i nie doprowadzić do zapaści cywilizacyjnej na swoim własnym terytorium. Problem polega właśnie na tym, problem teraz już widać chyba jasno, że tutaj mamy tą kwestię naszej polskiej elektrowni atomowej. Globalny popyt ma wzrosnąć z obecnych 67 tysięcy ton do 87 tysięcy ton, czyli o 1/3 mniej więcej, do 2030 roku. To wzrost o 30%, przepraszam, powtarzam się, w ciągu zaledwie 6 lat. Do 2040 roku świat budzący się do tego, że jednak ta energetyka atomowa to nie jest taka zła, do 2040 roku, czyli w ciągu 15 najbliższych lat, świat będzie potrzebował 150 tysięcy ton. Przypominam, 67 tysięcy w tej chwili potrzebuje. Są kraje, na przykład Francja, nie wytwarza na swoim własnym terytorium ani grama uranu. Są Stany Zjednoczone, jest Japonia, są państwa silne militarnie, państwa wyposażone w technologie niezbędne do tego, żeby swoją geopolityczną wolę narzucać innym. One potrzebują tego uranu egzystencjalnie i te państwa, ze względu właśnie przede wszystkim państwa europejskie, ze względu na to szaleństwo tak zwanego ratowania planety przed dwutlenkiem węgla, przepraszam, że to tak żartobliwie nazywam raz jeszcze, one mogą wyglądać, ich sytuacja może wyglądać w sposób wręcz katastrofalny i rzeczywiście, mówię z całkowitą powagą, może dojść do tego, że albo będziemy rabować innych i damy wszystkim wycisk i zabierzemy to, co potrzebujemy, żeby przetrwać, albo w jakichś rozmaitych, skomplikowanych okolicznościach państwa te upadną i przestaną być liczącymi się graczami zdolnymi do tego, żeby podtrzymać jakąkolwiek cywilizację. Czyli mówimy to o zapaści cywilizacyjnej, która może być wręcz niemożliwa do odwrócenia w jakimkolwiek rozsądnym czasie i może doprowadzić do tego, że pociągnie za sobą metodą właśnie upadających kostek domina zapaść w skali całej planety. To jest coś, to jest to główne przesłanie, jakie chcieliśmy dzisiaj wam wszystkim przekazać. Mam nadzieję, że bardzo nie wystraszyliśmy. Tutaj dopowiem jeszcze, bo powiedziałem skrót CNNC, jedna z firm, która przetwarza uran, wzbogaca uran do tego, żeby dał się wykorzystywać w energetyce. To jest firma chińska. Ma ona na dzień dzisiejszy 24% z małym kawałkiem udziału w rynku. Natomiast Rosatom, czyli firma rosyjska, ma 38,5% na dzień dzisiejszy. Czyli łącznie mają 62%, czyli praktycznie 2/3 rynku światowego wzbogacania uranu. To jest coś, co przeraża Amerykanów. To, co się dzieje na rynku energetyki atomowej, jest w rytm właśnie tej pieśni, tego współzawodnictwa, w którym Amerykanie obudzili się kompletnie bezbronni niemalże przeciwko Rosjanom i Chinom, które, gdyby doszło naprawdę do rozprawy na noże, mogłoby ograniczyć dostawy do państw Zachodu i Stanów Zjednoczonych, prowadząc do perturbacji wręcz niewyobrażalnych. Natomiast tutaj uspokajam, że gra między mocarstwami jest taka, że Rosjanie i Chińczycy raczej tego nie zrobią, dlatego że prowadziłoby to wprost do gorącej konfrontacji między właśnie tymi dwoma blokami, czyli tym blokiem BRICS, powiedzmy, nazwijmy to tak, a tym kolektywnym Zachodem. I tu mam dwie wiadomości, jedną złą, drugą dobrą. Zła jest taka, że ta energetyka polegająca na syntezie jądrowej to jest kwestia, żeby stworzyć infrastrukturę, czyli pobudować wielkie elektrownie pozwalające zastąpić nasze aktualnie istniejące źródła energii, czyli mówimy o spalaniu paliw kopalnych, to są 4 do 5 dekad według najbardziej wiarygodnego źródła, jakie zdołałem odnaleźć. To jest m.in. książka Energia i cywilizacja. Zapomniałem nazwiska tego autora. Bardzo niezwykle arogancki człowiek, dlatego chyba zapomniałem tak freudowsko jego nazwisko. Powiem też dobrą wiadomość. Otóż istnieje typ reaktorów, zdolny do spalania wszystkich tych produktów rozpadu, które są odpadami, które trzeba zakopać gdzieś głęboko w ziemi, w jakichś tam sztolniach, zalać betonem. Otóż ten typ reaktorów pozwala wykorzystać jako paliwo jądrowe, pełnowartościowe praktycznie, te wszystkie odpady. Ten typ był między innymi promowany, rozwijany przez Francuzów i z przyczyn, podkreślam, czysto politycznych, czyli nie technologicznych. Nie dlatego, że to jakieś prawa fizyki sprawiają, że to jest niemożliwe do wykorzystania komercyjnego, czyli takiego, który jest opłacalne. Te projekty zostały zarzucone z przyczyn czysto politycznych i miejmy nadzieję, jeżeli ludzie się pobudzą, jeżeli nastąpi jakaś wola polityczna tego, żeby to wszystko uruchomić i puścić w ruch, to jesteśmy w stanie w miarę szybko, w ciągu 10-20 lat, zbudować elektrownie nuklearne pozwalające nie tylko pozbyć się tych wszystkich brudnych, tak zwanych brudnych, bo to tak naprawdę nie są brudne, są czyste odpady, łatwe do kontroli, tylko trzeba pilnować przed jakimś rodzajem zawładnięcia tymi odpadami przez terrorystów pragnących zbudować broń, tak zwaną brudną bombę, czyli po prostu doprowadzić do zanieczyszczenia tymi odpadami ośrodków miejskich chociażby. Natomiast wracając ściśle do wątku, jeśli by takie elektrownie rozpoczęto budować w ciągu najbliższych lat, to mamy olbrzymią ilość zużytego paliwa jądrowego, które jest w stanie nas zasilać w energię elektryczną i która jest w stanie nas, powiedzmy, zbuforować naszą potrzebę cywilizacyjną, mówię ogólnie o cywilizacji planetarnej Homo sapiens, do tego, żebyśmy otrzeźwieli, zaczęli ze sobą w jakiś sposób stworzyć jakiś system polityczny czy geopolityczny, który pozwoli na to, żeby znaleźć, czy też dobudować to elektrownie bazujące na fuzji jądrowej, o którym pan ja wspomniał, czy też znaleźć sposób, który nas obroni przed tym, że nasza cywilizacja wyczerpie wszystkie zasoby energetyczne i wrócimy do okładania się, wracając tutaj do mojego ulubionego cytatu z Wiedźmina z Andrzeja Sapkowskiego, do okładania się dębowymi pałami i oślimi szczękami. Bo taki scenariusz to jest oczywiście możliwe, jeżeli nie weźmiemy się w garść, mówiąc maksymalnie skrótowo. To z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszego dzisiejszego odcinka.
I jeszcze na zakończenie wątek Polski. Teraz, znając fakty, które właśnie przytoczyliśmy, widzimy, że kwestia elektrowni nuklearnej w Polsce jest o wiele bardziej skomplikowana niż wpływy niemieckie czy wpływy rosyjskie. Zarówno teraz Rosjanie i Niemcy nie chcą doprowadzić do tego, że Polska będzie niezależna energetycznie, że jakiś obcy interes amerykański czy koreański, czy generalnie amerykański, bo Koreańczycy są podlegli Amerykanom, będzie miał wpływ na to, jakie dźwignie oddziaływania i jak silne dźwignie oddziaływania będą w dyspozycji właśnie naszych drogich sąsiadów współbudowniczych rurociągu Ribbentrop-Mołotow. Gdy zabraknie Rosjan i Niemców, nagle wylecą w kosmos albo zostaną zastąpieni przez ludność arabską, no to wtedy pojawią się Chińczycy, którzy nie będą chcieli w Polsce powstania elektrowni atomowej, chociażby z tego względu, że nasze zapotrzebowanie na uran będzie konfliktowało z ich zapotrzebowaniem na uran. A więc mamy tutaj sytuację niezwykle podobną do sytuacji Iranu. Opowiadaliśmy o tym we wcześniejszym odcinku podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Iran w tej chwili jest trzymany w dole przez Izrael, będący narzędziem do tego celu w rękach Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli Stany Zjednoczone znikną, jeżeli Izrael zniknie, to Chińczycy, którzy teraz wspierają Iran przeciwko Amerykanom, będą musieli Iran trzymać w dole po to, żeby zniwelować jego rosnącą siłę lokalną, przede wszystkim podpieraną olbrzymimi zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej. A więc tak jak Iran zawsze będzie skazany na to, że ktoś będzie go trzymał w dole, tak i Polska właśnie w tym aspekcie elektrowni nuklearnej, energii nuklearnej, będzie trzymany w dole przez każdy entity, czyli podmiot, czyli aktora, który pojawi się na górze w roli naszego jawnego, bądź ukrytego, bądź częściowego, bądź sektorowego hegemona i pana lennego. To w nawiązaniu oczywiście do książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, którą bardzo, bardzo polecam, dlatego że tam te mechanizmy są precyzyjnie i na przykładach wyjaśnione.
Panie Janie, może jakieś słowo na zakończenie poprosił.
Nie, dziękuję bardzo również. Żegnam wszystkich. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu.
To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.